Opus Dei, wpływowa organizacja w Kościele katolickim, przestaje istnieć w dotychczasowej formie. Wraca pod władzę biskupów. Cios wymierzył papież Franciszek. Dlaczego? Co się dzieje w Watykanie? O tym porozmawiamy w pierwszej części programu, a w drugiej Kołodziejczak, nielegalnie śledzony przez policję. Gdzie my jesteśmy? Czy to już Białoruś? Czekam na wasze głosy na żywo. To jest program Idź Pod Prąd. Na żywo Eunika Żuk. Zapraszam. Witamy serdecznie w studiu Idź Pod Prąd. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witamy Cię dzisiaj w piękny poranek.
Nie z Opus Dei. Witam bardzo serdecznie.
Nie z Opus Dei, tak.
No to wiecie, nie jest takie, wiecie, no jakieś niewyobrażalne, bo o tu mam listę w Polsce, to jest 700 osób, ja nie mam pełnej listy, bo ona jest tajna, ale no kilkadziesiąt osób, tu 30. I tam jest Jerzy Buzek, to jest polski protestant, luteranin.
Ty jesteś protestantem, ale nie odezwało się do ciebie Opus Dei.
I też Cezary Gmyz, ale to nie wiem, czy to jest pewna informacja. On niekiedy pojawia się na tych listach osób związanych z Opus Dei, także no ja wyjaśniam, że nie jestem, nie?
Okay.
Z Opus Dei.
Drodzy Państwo.
No jakbym był, to bym nie miał procesu, no toż to, to dość proste.
Pastor Paweł Chojecki został skazany wyrokiem sądu apelacyjnego.
Za krytykę właśnie rzymskiej organizacji religijnej, czyli kościoła, znaczy to się nazywa kościół katolicki, nie?
Dobrze, ale zacznijmy od tego, czym jest Opus Dei w takim telegraficznym skrócie, bo myślę, że wiele osób nie wie. Bo to już nie jest tak popularna organizacja, jak na przykład była w latach 80. czy 90.
To powstało na początku wieku, w latach 20. nie? W Hiszpanii. I był to pomysł, jakaś odpowiedź na to, że społeczeństwa zachodnie, no Hiszpania to taki troszeczkę zaułek Europy, można tak powiedzieć, tam inkwizycja katolicka bardzo długo rządziła i generał Franco i tak dalej, i także, no ale powiedzmy, że należy do świata zachodniego, no i oni w jakiś sposób zaczęli przemyśliwać, jak zmieni się ten system feudalny, gdzie był król, książę i biskup i papież, nie? I oni się dogadywali między sobą. Do dzisiaj taki system troszkę w Polsce funkcjonuje, w tym sensie, że na przykład Rydzyk dzwoni do tego, jak on się nazywa, Morawieckiego, do premiera i mówi: słuchaj, potrzebuję 20 baniek. Znaczy milionów złotych. No i co robi premier rządu polskiego? Tak jest, księże, tam nie wiem, ojcze, dyrektorze, już jutro przelewamy, nie? No, czy to jest model feudalny, nie? To się nazywa tam sojusz tronu.
No
czekaj, ale to, bo to jest bardzo ważne. To jest kluczowe, żeby zrozumieć, o co chodzi, nie? Jeśli tego nie złapiemy, to w ogóle dalsza gadka nie ma sensu, nie? Że system feudalny, że dzwoni biskup do jakiegoś tam króla lula i załatwiają między sobą, nie? Katolicy zaczęli, ci też hiszpańscy zaczęli dostrzegać, że ten system się kończy. Że to już nie będzie czegoś takiego, że trzeba budować jakąś inną formę przetrwania Kościoła katolickiego, jego wpływów na czasy te już nowożytne. Powiedzmy nowożytne, kapitalistyczne i tak dalej.
I Opus Dei miało być taką formą wpływu Kościoła katolickiego na świeckie.
Na nowoczesne państwa. Coś takiego, jak jezuici w XVI wieku mieli zrobić, no ale to historia, to nie lubisz pewnie, to tam już się...
Nie o to chodzi, czy lubię, czy nie lubię. Chodzi o to, żeby
może
rzeczywiście...
Może nie interesuje to jak współczesnego widza.
Jak
i teraz
najlepiej
jeszcze raz.
Przedstawić, czym jest ta organizacja, czyli, o co tyle szumu.
Czyli teraz, przechodząc do, już mając to tło, Opus Dei to była próba zorganizowania świeckich
katolików.
Nie duchownych. Mhm. Bo do tej pory w systemie feudalnym to tam biskup, jakiś tam generalny ten no, naczelnik zakonu i wszyscy księża i zakonnicy, nie? Czyli te osoby, które się wyrzekają tam życia w normalnym świecie, wyrzekają się żon, nie? Interesują się tam niby tylko w ogóle seksem się nie interesują, no też tam takie kucypały, nie? Oczywiście, ale osoby duchowne są po stronie kościoła. A teraz chodziło o to, żeby zorganizować na wzór takiej armii, można powiedzieć, jak zakony, osoby świeckie i wysłać ich, czy albo przejąć polityków, żeby zacząć oddziaływać, czyli dalej kontynuować, tak jak w czasach feudalnych, za pomocą telefonu, wiecie, biskupa do prezydenta czy premiera, to na filmie Kler jest pokazane, jak do prezydenta tam biskup dzwoni, nie? Weź mi tu szybko, rób to i tamto, nie? Czyli wręcz jest w krajach katolickich nadrzędna rola biskupów i tak dalej. Teraz trzeba przejąć ludzi opiniotwórczych w państwie na stanowiskach, osoby świeckie, nikt ich nie podejrzewa o jakieś działanie bezpośrednio na rzecz Kościoła, a oni są sterowani z Watykanu. No taki był pomysł tego Jose tam, tam już nie powtórzę. No.
Artur Nowak, publicysta, mecenas, pisze również w Gazecie Wyborczej na temat właśnie tego ciosu papieża Franciszka w Opus Dei. I pisze o historii tej organizacji. Ona się rozwinęła tak naprawdę i zyskała swoje największe wpływy dzięki Janowi Pawłowi II. I to właśnie w 1982 roku ukształtował się, Opus Dei się ukształtowała jako swego rodzaju diecezja bez terytorium. I to uprzywilejowanie polegało w istocie na wyjęciu członków organizacji w znacznej większości świeckich, tak jak mówiliśmy, spod jurysdykcji biskupów i podporządkowanie ich bezpośrednio papieżowi. Czyli biskupi nie mieli władzy nad świeckimi członkami Opus Dei, ale no bezpośrednio oni podporządkowani byli papieżowi.
Dlaczego teraz ta zmiana jest tak kluczowa? Nie? I tu różni...
Zmiana w wykonaniu papieża Franciszka.
Papieża Franciszka. Tu jest ciekawe, że on zrobił ją w sezonie ogórkowym. Nie, że nikt się nie interesuje głęboką polityką, oczywiście za wyjątkiem was, nasi drodzy widzowie, ale jest to tak zwany sezon ogórkowy, ogromne upały tu przez Polskę też przechodzą i w tym czasie papież Franciszek uderza w Opus Dei. Dlaczego? No, życzliwi Opus Dei mówią, że chodzi o to, żeby ta kompromitacja zakonu nie poszła na cały świat, nie? Żeby nie było, no jakby to powiedzieć, takiego wstydu dla organizacji. Ale ja myślę, bo są to zmiany niekorzystne, że chyba tu nie miłosierdzie Franciszka w stronę Opus Dei, ale żeby Opus Dei nie mogło przeciwdziałać. Ja tak to tłumaczę, nie? Żeby opór, bo tu już zresztą oni uszy po sobie, przyjmujemy z ojcowskim posłuszeństwem, mówi obecny naczelnik tego no, ruchu, zgromadzenia, nie wiem, tej prałatury personalnej. I o co chodzi? O to chodzi, że do tej pory jakimś tam zakonom z siedzibą tam gdzieś w Rzymie czy gdzieś tam, no to podlegali ludzie duchowni, a świeccy no to podlegali zawsze biskupowi miejsca, nie? Czyli jakiemuś Polakowi, Niemcowi, tam Włochowi i tak dalej, nie? To zaraz powiem, dlaczego to ma tak bardzo ważne znaczenie. A Opus Dei brało świeckich ludzi z dowolnej diecezji, czyli z jurysdykcji na przykład biskupa Budzika w Lublinie, nie? Brali mu świeckich. W Polsce to jest około 700 osób, przynajmniej takie są oficjalne statystyki. I wyłączało ich bez, z tej, no tam niby jakaś jego dyscyplinarna rola miała pozostać, ale oni bezpośrednio słuchali swoich przełożonych, którzy mieli już przełożonych w Rzymie. A Franciszek mówi nie. Zobaczcie, to jest dla Franciszka wygodne, no bo on miał taki zakon, no jak kiedyś jezuitów mieli papieże do czarnej roboty.
Bezpośrednio jemu podległy.
A ten mógł wydać w Rzymie rozkaz i on od razu szedł tutaj do Lublina, czy gdzie tam miał tych swoich numer, coś tam, jakieś nazwy oni takie mają różne dziwaczne, takie jeszcze z czasów właśnie starożytno-feudalnych. I to było dla niego wygodne. Dlaczego papież rezygnuje z takiego narzędzia? No podobno Jan Paweł II kiedyś powiedział, że no najbardziej wierni to są właśnie
Opus Dei.
Opus Dei, nie? Że to taki ruch najbardziej wierny papieżowi. Przypomnę, że zobaczcie, ruch oazowy został wygoniony przez papieża Jana Pawła II, gdzieś do jakiegoś tam zapyziałej wólki w Niemczech.
Do Karlsberga.
I tam starej bazy jakiejś natowskiej, czy coś tam, czy jeszcze starszej. A ksiądz Blachnicki chciał mieć swoje przedstawicielstwo w Rzymie. Nie? Tam się wszystko rozgrywa, nie w jakimś Karlsbergu.
Jan Paweł II się nie zgodził.
Wygonił księdza Blachnickiego.
A jeśli chodzi o Opus Dei, no to podniósł
ich. A Opus Dei powiedział, że to są ci jego najwierniejsi z wiernych. Nie? Także dlaczego papież Franciszek rezygnuje z najwierniejszych z wiernych? To jest pytanie i tutaj... Na to nakłada się, można powiedzieć, no dwa przynajmniej konflikty. Tu oczywiście no takim człowiekiem, który próbuje te zagadnienia Polakom przybliżyć, jest ksiądz profesor Kobyliński, który bardzo no, często, ale w takich troszkę bym powiedział, niszowych, nie? Tu tygodnik Solidarność, mam artykuł jego, no to nie jest jakiś top sprzedaży, nie? Że no, i zresztą sam narzeka w tych artykułach, że tam niewielu dziennikarzy się tymi sprawami interesuje. I mówiąc w skrócie, on przedstawia, ksiądz profesor Kobyliński, dwa problemy, że po pierwsze Kościół katolicki no, dzieli się na południe i północ teraz. Bogata, ta konserwatywna troszkę, można jeszcze, czy z czasów konserwatywnych wywodząca się północ i taki biedny, komunizujący świat południa, czyli Afryki, Ameryki Katolickiej, Łacińskiej i Azji, nie? Że oni, tam jest oczywiście wielkie pobudzenie religijne, ale tam komunizm rządzi, tam Chiny rządzą. Bo można zobaczyć, gdzie jest ten tak zwany BRICS, nie? Czyli ten rosyjsko-chiński układ polityczny. Nie? No to są Chiny, Indie, Afryka, tam RPA akurat, no ale powiedzmy Afryka, no i Brazylia, czyli największe państwo południa Ameryki, Ameryki Katolickiej. Nie? Czyli zobaczcie, że to są wpływy chińskie, komunistyczne i ta siła południa coraz bardziej dominuje Watykan. Zobaczcie, że papież Franciszek nie jest Włochem, chociaż znaczy jest Włochem, ale nie z Włoch.
Opus Dei nie pasowało, rozumiem. Opus Dei jako konserwatywna formacja głównie nie pasowało papieżowi Franciszkowi w nowym rozkładzie sił.
Dokładnie tak to czytam, że to jest ukłon w kierunku tej takiej lewicowej, komunistycznej części Kościoła katolickiego, bo zakładam, że Opus Dei jednak no, bardziej po stronie konserwatywnych, takiego kościoła panującego, a nie kościoła służącego komunistom, tak jak to przedstawia Franciszek. Zresztą w czasie wojny, napaści Putina na Ukrainę, no to widzieliśmy wyraźnie, że papież Franciszek stanął po stronie Putina, stanął po stronie komunistów.
Potępił Putina.
Wydaje mi się, że Opus Dei jednak jest troszeczkę po drugiej stronie barykady. Także to jest pierwszy ten, to tło podziału. A drugie, jak przedstawia ksiądz profesor Kobyliński, to schizma, albo można powiedzieć rozbicie już kościoła katolickiego na kościoły narodowe. Że tu taki najlepszy przykład, zobaczcie, Odra. Po jednej stronie mamy taki kościół średniowieczny w Polsce, a po drugiej stronie mamy już no, całkowicie jakiś nowotwór, jeśli chodzi o kościół katolicki, czyli kościół już bez sakramentów, można tak powiedzieć. Na przykład wyrzucono całkowicie sakrament spowiedzi tam w kościele niemieckim, a jeden z kardynałów to wręcz rzucił wyzwanie Rzymowi i powiedział, że Niemcy to nie jest prowincja Rzymu, że oni mają swój kościół, nie? To jest taki oczywiście najbardziej spektakularny przykład różnicy, czyli kościół polski, średniowieczny i kościół niemiecki, praktycznie no nie wiadomo jak go nazwać, bo ja się tam nie zgadzam na nazywanie go protestanckim, nie? Bo myślę, że to jest jakiś taki kościół, no, nazwijmy go postępowo nowoczesny, nie? Tutaj właśnie papież Franciszek oddaje tych ludzi z Opus Dei, na przykład Niemców z Opus Dei, komu oddaje? No biskupom niemieckim z tego nowotworu, z tego kościoła, wiecie, narodowego. Czyli ta taka organizacja, która działała na całym świecie, praktycznie, nie? Tam cały świat był podzielony na takie prowincje tego Opus Dei. Polska to jest chyba Polska, Czechy, Słowacja, Finlandia, wyobraźcie sobie, i Litwa, Łotwa i Estonia, nie? No to Polska do tej grupy należy. Tam jest około 1000 tych członków, z tego 700 przypada na Polskę, czyli to była taka organizacja światowa, nie? Tam nawet posądzani są niektórzy przywódcy Opus Dei, że dla nich ta organizacja jest ważniejsza niż Kościół sam ten, wiecie,
z Rzymem. Artur Nowak nazwał Opus Dei kościołem w kościele. No. Teraz pisze, że koniec tego kościoła w kościele. No zobaczymy, jak też, jaka będzie odpowiedź, czy jaka będzie działalność Opus Dei po tym ciosie ze strony papieża Franciszka. My mamy dla państwa sondę. Czy miałeś osobisty kontakt z kimś z Opus Dei? Tak, nie lub nie mam pewności, możecie już teraz głosować w mediach społecznościowych i będziemy na bieżąco publikować te odpowiedzi.
To jest troszeczkę podobne, jakby zapytać Polaków, czy miałeś kontakt z masonem. Nie?
Czyli porównujesz Opus Dei do masonerii.
Pewną tajemniczość obu tych organizacji. Oczywiście można dalsze porównania budować, na przykład cele, czyli działalność w polityce, ale bardziej mi chodzi o to, że oni mają bardzo takie dość zamkniętą formację, że tak naprawdę to nikt do końca nie wie, czego oni są tam uczeni, co się tam dzieje i tak dalej. Do końca też nie wiadomo, kto należy do tego. Mówię, mamy 700 tych członków w Polsce, a zrobiliśmy tu research dziennikarski, to tylko 30 nazwisk.
No właśnie, takich. Zaraz przeczytamy jakby najbardziej znane z tych nazwisk.
Stąd, wiecie, mogłeś mieć, czy ja mogłem mieć kontakt z kimś z Opus
Dei.
Ale o tym
nie wiedziałeś.
Ale o tym nie wiedziałeś, nie? Albo wcześniej się mogłeś domyślać, że tu coś z nim jest nie tak, on jest jakiś inny, jakiś dziwny, coś działa, gada od rzeczy, nie? Także w tym momencie to jest cios też w tę tajność tej organizacji, no bo teraz listy tych wszystkich członków czy tam numer coś tam, do biskupów lokalnych, nie? Mhm. A nawet mają trafić do księdza proboszcza, który w ogóle już niczego nie wie, w ogóle nie ogarnia, nie? Tam tylko gospodynie i jakieś tam dotacje i te sprawy, a on tu ma wejść w wielką politykę, nie? Ma wiedzieć, kto w jego parafii należy do tej półtajnej organizacji.
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówił swego czasu w naszej telewizji, że wojna w Kościele katolickim dopiero się zaczyna. No dajmy mu głos profesorowi UKSW i wracamy właśnie z tą listą tych, którzy mają albo mieli mieć
albo kontakt otarli się, no bo to mówię, to jest półtajne.
W Polsce. Nie? Prosimy bardzo.
Wojna dopiero się rozpoczyna. Ta wojna już trwa między katolikami w wielu krajach, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Australii. I jest ryzyko schizmy, formalnego podziału w Kościele katolickim w wielu krajach. I tak samo będzie w Polsce, gdy chodzi o bratobójczą wojnę wśród katolików, ale no niestety to jest los także wszystkich innych religii. Proszę zobaczyć wojnę na przykład wśród chrześcijan episkopalnych w świecie. Jest ryzyko schizmy. Kościoły episkopalne afrykańskie chcą się odłączyć od ogólnoświatowej federacji kościołów episkopalnych z powodu nowego rozumienia homoseksualizmu, małżeństw gejowskich i dopuszczania do funkcji kapłańskich lesbijek czy gejów w kościele episkopalnym w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jest z kościołem metodystycznym w Stanach Zjednoczonych. On jest też na granicy schizmy i głównym powodem prawdopodobnej schizmy jest stosunek chrześcijan do homoseksualizmu. Także no, to jest dzisiaj główny przedmiot wojny. Tak jest w Niemczech wśród katolików. Niemcy to jest około 22 milionów katolików. Mniej więcej 90% niemieckich katolików jest zwolennikami liberalnej rewolucji w kościele. 10% chce bronić tej wersji jeszcze tradycyjnej. No i ta wojna między konserwatywnym i liberalnym rozumieniem nauczania Jezusa Chrystusa przetacza się przez cały świat.
Ty jako konserwatysta możesz być...
No, już taki wolnościowy, no już tak wiesz. No,
wolnościowy konserwatysta.
To konserwatysta to dzisiaj może być bardzo...
Źle zrozumiane.
Może nie źle, ale negatywnie. I na przykład czy to, że jestem za tym, żeby nie państwo dokonywało ingerencji czy indoktrynacji wręcz w szkołach, tak jak chce Czarnek, nie? Tylko żeby to rodzice zajmowali się wychowaniem i edukacją dzieci, to jest konserwatywny czy postępowy pogląd?
To już jest bardziej wolnościowy pogląd, a czy konserwatywny, czy to nie, chyba nie jest ta płaszczyzna?
No właśnie tu ksiądz profesor Kobyliński pokazuje, że jest i w tym sensie Czarnek jest komunistą, a nie katolikiem, a ja jestem bliższy tu katolicyzmowi.
Według księdza Kobylińskiego, ale...
Zaraz wam dam dowód, no, że w tym taki dokument powstał w 2002 roku. Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym. Nie? Taki długi tytuł, Kongregacja Nauki Wiary, to 2002 rok i tam są takie trzy wytyczne. Pierwsze ochrona życia, drugie ochrona małżeństwa tego mężczyzny i kobiety i trzecie obrona zasady wolności i edukacji, czyli prawa rodziny do decydowania o sposobie wychowania własnych dzieci. No i widzisz?
To jest dokument katolicki.
I to konserwatywny, nie?
Konserwatywny, ale
no
to...
I zobacz, a on
za
jest...
Za jakich czasów on powstał?
No 2002
rok. 2002
rok. Czyli ja tylko pokazuję, że no, powiedzenie konserwatywny to trzeba by troszeczkę... Dlatego ja bardziej mówię wolnościowy. Wolnościowy, nie? Że ja mam poglądy wolnościowe. A
jednak jakby cię spytać, czy jesteś bardziej liberałem światopoglądowym, czy konserwatystą, to co byś powiedział?
No to właśnie...
Bardziej byś stał po stronie, powiedzmy, papieża Franciszka, czy Opus Dei?
No Opus Dei w tym momencie.
A jednak?
No pytasz mnie, po której stronie światopoglądowej, a nie, bo ja Opus Dei zwalczam tak samo jak Franciszka na innym poziomie.
Dlaczego?
Nie? No dlatego, że prowadzą ludzi do piekła i jedni i drudzy. I Franciszek ze swoim komunizmem i to nie ta Jurna Orda, tylko to drugie Opus
nie
Dei.
Nie Ordo Iuris, tylko Opus Dei, też na O.
Opus Dei prowadzą ludzi prościutko do piekła, mimo że mają jedni lepsze wartości moralne czy konserwatywne, jak wolisz, niż drudzy. Nie? Mhm. Także to trzeba, że tak powiem, jasno rozgraniczyć, że w sensie najbardziej takim biblijno-duchowym to i Opus Dei, i papież Franciszek to są wrogowie prawdy. To są wrogowie prawdy o darmowym zbawieniu. Nie? Oni głoszą, jedni i drudzy, i ci komunistyczni katolicy, i ci konserwatywni przedsoborowi, lefewrystyczni, jakie byś tam, oni głoszą zbawienie przez ich kucypały, czyli przeróżne zaklęcia, fałszywe nauki, przez tradycje i tak dalej, i tak dalej. Podsumowując, prawdziwa Ewangelia o darmowym zbawieniu to jest zbawienie jest tylko wyłącznie przez zaufanie Chrystusowi. Tak jak Łotr na krzyżu, on nie poszedł do spowiedzi, nie poszedł do kościoła, on komunii nie przyjął. On tylko mając ręce przybite już do krzyża zawołał: Panie Jezu, wspomnij na mnie, wstaw się za mną Ojca! I pamiętacie, co mu Jezus odpowiedział? Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. To wystarczyło. I to jest właśnie biblijna Ewangelia. Zawołaj do Chrystusa z wiarą, że On jest Bogiem, który przyszedł na ziemię, aby zapłacić karę za ciebie i zmartwychwstał, a będziesz zbawiony. Uwierz w Jezusa, Boga i Zbawiciela, a będziesz zbawiony. Nie? To jest najprostsze, to jest istota. A zarówno Opus Dei, jak i papież Franciszek, czyli to skrzydło komunistyczne, negują to i albo bardziej kierują uwagę ludzi w kierunku dobrych uczynków, takiego humanizmu, to bardziej ci komuniści, albo jak ci lefewryści w kierunku sakramentów, czyli tajemnych znaków, czyli spowiedzi, mszy, Eucharystii i tak dalej. Wszystko to jedno i drugie jest bluźnierstwo w zestawieniu z Ewangelią o darmowym zbawieniu tylko przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi.
Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prawnicy Zygmunta Solorza, również Tomasz Arabski, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Tuska. Czytam, te osoby, które są kojarzone z Opus Dei, Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu, Jarosław Gowin, multiminister w Sejmie, Roman Giertych, był wicepremier Polski, Kazimierz Michał Ujazdowski, minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka, Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Marek Jurek, były marszałek Sejmu RP.
To jest ciekawe, bo no on tu się wsławił, pamiętacie, wyjściem do kibla, kiedy pierwszego prezydenta Polski wybierano. No i ja tak bym tu podejrzewał, że to nie była zwykła dezynteria.
Chodzi ci o generała Jaruzelskiego.
Już tam, jakiego generała, no mordercę
Wojciecha
komunistycznego.
No.
Nie no, jakiego? Jeśli już nomenklaturą katolicką mówimy, no
Sługi
to
Bożego.
Sługa Boży Wojciech. No, tak biskup tak katolicki określił na pogrzebie komunistycznego zbira i zbrodniarza. Sługa Boży Wojciech. Katolicy, nie wstyd wam?
Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Paweł Szałamacha, były minister finansów. Anna Fotyga, była szef Kancelarii Prezydenta RP. Jerzy Polaczek, były minister transportu i budownictwa. Tadeusz Cymański, były poseł Parlamentu Europejskiego, polski polityk
prawicowy. No ten to im się nie udał.
Który?
No ten Cymański, jako formacja.
Aha, że przychodzi z jednej formacji do drugiej?
Nie, nie. Chodzi o to, że on taką formację, że tam kładą nacisk na takie bardzo protestanckie cechy zachowania, wiecie, żeby tam taki był prawdomówny, oszczędny, pracowity, punktualny, nie? No a przecież jak potrafi tam wygadywać głupoty, kłamać na różne sposoby, to nawet w naszej telewizji on niekiedy występuje, czy występował, no to już tam trzeba było się chować, jak on zaczynał te swoje odwracania kota Jarosława na drugą stronę, nie? Także tu formacja nie zadziałała,
Paweł Poncyliusz, był wiceminister gospodarki.
No ale macie o Piotr Semko, o Artur Zawisza, też im się nie bardzo udała formacja.
Łukasz Warzecha, dziennikarz. Jan Pospieszalski, również muzyk i dziennikarz. No. Publicysta.
Bipler! No i teraz widzicie, dlaczego, że tak powiem, no tak konfederacja jest taka, zamiast być partią wolnościową, nie, przyszłościową, no to ona jakieś te tam gieczwałckie te objawienia, czekaj, jak to się nazywa, Konfederacja Gieczwałska, że tam będzie tutaj i Maryja Królową Polski, i Kościół będzie musiał być finansowany przez Polaków i różne takie kucypały, ten Mencen tam to podpisuje z Braunem i różne takie mecyje, no to Wippler za tym stoi, tym trochę kręci, jak już wiemy, jest już na listach.
A wiemy, że to są nie wszystkie nazwiska, jeśli chodzi o
powiem ci,
w Polsce.
Taki wycieczka, to no już chyba ta gwiazda Konfederacji coś przygasa.
Jaka gwiazda?
No bo jeszcze niedawno, no nie chodzi o jakąś gwiazdę typu Mencen czy Korwin, tylko gwiazda
ogólnie, tak.
W sensie, że sondaże się odwróciły. Już mają tam około 7%, a tak. Jeszcze niedawno szli na 15%.
Ale myślisz, dlaczego tak się dzieje?
No z różnych powodów, no tam, ale to tylko tak gwoli informacji, nie? Myślę, że do Polaków dociera, że to nie jest żadna zmiana, że to jest sojusznik PiSu i Kościoła katolickiego i tyle.
Rzeczywiście, może tak być. No zobaczymy, jak to się będzie przed wyborami układać. Jakie to ma znaczenie dla Kościoła na świecie, ten ruch papieża, że można powiedzieć to uprzywilejowanie Opus Dei, tą taką niezależność od biskupów zniszczył w tym momencie tą swoją decyzją. Jakie to ma znaczenie dla Kościoła na świecie i w Polsce?
No mówię, że Opus Dei no to była taka polityczna formacja Kościoła katolickiego, która ugruntowywała jego wpływy, będąc sterowana bezpośrednio z Rzymu z pominięciem kościołów narodowych. Nie? Czyli tu najlepsza analogia katolicka to jest świat jezuitów z XVI-XVII szczególnie wieku, kontrreformacji, kiedy oni zwalczali protestantyzm i wpływy w polityce protestanckie. No a z naszych takich bliższych już czasów troszkę, no to masoneria, co prawda z innych całkowicie ideowych tam pobudek, ale gdzieś w podobny sposób działała. Także tu gdzieś można by te analogie tych analogii szukać. Papież Franciszek, ja wątpię, żeby on to zrobił z wielką radością. Ja myślę, że ta organizacja, mówię o Opus Dei, w pewnym sensie gdzieś może przeszkadzała wpływom komunistycznym. I tak bym widział tę jego decyzję. Przypominam, że w kręgach Reagana też mówi się o dużym wpływie Opus Dei, no a on jest no, przywódcą, który najbardziej dał się we znaki komunistom. To on pokonał tę breżniewowską, zmilitaryzowaną, podobną trochę do putinowskiej wersję komunistów. To właśnie zrobił Reagan i on sobie zagwarantował przynajmniej brak sprzeciwu ze strony Watykanu. Przypomnijmy, że po II wojnie światowej do głosu w Watykanie doszli papieże komunistyczni, czyli Jan XXIII, Paweł VI. To byli no, jasno zerkający w stronę Moskwy papieże. Nie? Stąd i takie różne tam po polsku książki, tam Watykan pod ciemną gwiazdą, czerwono w cieniu czerwonej gwiazdy i tego, no to tam troszeczkę można sobie poszperać o tym więcej w internecie. A Reagan przez wybór Jana Pawła II i współpracę z nim zapewnił sobie może nie wsparcie, ale przynajmniej taką życzliwość czy neutralność w stosunku do protestanckiej Ameryki, Watykanu. Mhm. Nie? I dzięki temu tam się tam mówi, że tutaj był Jan Paweł II, tutaj Margaret Thatcher, a tu Reagan. No to tam wiecie, to bez Reagana to by reszta to nic sama nie zrobiła, nie? Czyli Reagan wziął sobie trochę do pomocy oczywiście panią Margaret Thatcher, a Watykan no, troszeczkę został spacyfikowany w tych komunistycznych dążeniach i przynajmniej nie przeszkadzał. Nie? Oczywiście wydał polską Solidarność w łapska komunistyczne. Tu nasz wielki bohater, czyli Jack Strong, nie? Pułkownik Kukliński, no to, to właśnie wszyscy myśleli, że Watykan będzie po stronie Solidarności. Nie, Watykan oddał Solidarność w łapska Jaruzelskiego i Breżniewa. Nie?
W jaki sposób?
No w taki sposób, że pułkownik Kukliński wykradł taki tajny dokument, list, których mamy, których komuniści mają tych eliminować działaczy solidarnościowych. Nie? I to dał CIA, a CIA dała do Watykanu, myśląc, że Watykan tych biednych ludzi ostrzeże, żeby nie dali się aresztować, żeby gdzieś pouciekali, pochowali się przynajmniej na te pierwsze dni tej komunistycznej kaźni 13 grudnia roku pamiętnego. Nie? A Watykan przekazał te, czy to zrobił papież, czy zrobił to Dziwisz, czy jeszcze ktoś trzeci, bo tam zdaje się trzy osoby miały dostęp w Watykanie do tego dokumentu. Czy oni we trzech razem zrobili, tego nie wiemy do końca, nie? Ale możecie sobie więcej zobaczyć, mamy taki film o współdziałaniu Jana Pawła II z tą frakcją taką komunizującą, liberalną.
Gdzie jest teczka JP2?
Gdzie jest teczka JP2? To możecie sobie na naszym kanale.
Nie na naszym kanale,
ale na
kanale,
naszej playliście
tak,
jest.
Na kanale, gdzie jest teczka JP2.
To możecie sobie
A teraz też ten... na czacie możecie znaleźć link, za chwilę zostanie wklejony. Dobrze.
W każdym razie pokazuje, że Opus Dei ma jakieś poważne dokonania w walce z komunizmem. I to trzeba pochwalić, nie? I stąd dlatego mówię, że jeśli gdzieś ten kierunek ideowy, który jest mi bliższy, no to oczywiście antykomunistyczny, nie?
Ale
papież,
Artur Nowak również
jest komunistą.
Wspomina o tym, że założyciel Opus Dei, José María Escrivera, był podobno przychylny Hitlerowi.
Nie tylko, no może Hitlerowi nie tak bardzo jak Franco.
Ale również Franco... ciepło się wypowiadał o Hitlerze.
No, Franco też ciepło się wypowiadał o Hitlerze. No przecież był jego takim, no powiedzmy... No nie, no to jeśli chodzi o wojnę tą w Hiszpanii, to trzeba powiedzieć, że był sojusznikiem Hitlera. Potem się dystansował w czasie II wojny światowej. No ale ewidentnie jest to ten kierunek w myśleniu katolickim, bo na początku XX wieku katolicy, papieże, mówię o elicie katolickiej, stanęli przed wyborem. Jak uchronić świat przed komunizmem? I spora część elity watykańskiej stwierdziła, że Hitler będzie dobrym, że tak powiem, buforem.
Ale jakoś trzeba było się wtedy ustawić po którejś ze stron.
No dobra, ale chcesz, wchodzimy teraz w tak zwaną historię, jak to się ona nazywa,
alternatywną.
Tylko pokazuje skąd u Opus Dei jest to takie pozytywny stosunek niekiedy do Hitlera, ale bardziej on się wzoruje na tych dyktatorach takich albo z Peru, albo z właśnie Hiszpanii, nie? Że to jest ich ten taki punkt odniesienia, czyli zobaczcie, antykomunistyczny. Antykomunistyczny, bo co tam, różne rzeczy można o tych...
A obecny papież mówi, że...
A ten jest komunistą.
Mówił o mnie, że jestem komunistą, tak. Ale to przecież komuniści byli jak pierwsi chrześcijanie.
No to już tam on mamy, sobie tam umrze.
Mamy komentarze naszych widzów, również odpowiedzi w sądzie, czy spotkałeś kogoś z Opus Dei. Dariusz Niedzielski pisze, ja miałem kontakt dawno temu, gdy chciałem zaangażować się w politycznie w Warszawie. Mieliśmy takiego samozwańczego lidera, który chciał być radnym w Bemowie. Praktycznie na piątym, szóstym spotkaniu zaproponował, że jak on zostanie radnym, to będziemy zarabiać na zamówieniach z gminy. Potem się okazało, że jest z Opus Dei i dałem sobie spokój z polityką na długi czas. Aż do czasu, gdy poznałem was, to było ze 20 lat temu, a w międzyczasie wyjechałem z Polski, bo nie dało się prowadzić biznesu, który miałem. Może gdyby Dariusz Niedźwiecki wstąpił
bardzo...
do Opus Dei, miałby, nie miałby problemów
to dzisiaj
z prowadzeniem biznesu.
By może był ministrem, albo może gdzieś by miał jakąś fuchę w tym Orlenie, czy gdzieś, nie? Ale
czyli
dobrze,
jednak
dobrze
nie
zrobiłeś.
Masz pozytywnego zdania o Opus Dei. Czy...
No oczywiście, że nie mam. No, o całym Kościele katolickim nie mam pozytywnego zdania.
Nie, chodzi mi o samą, chodzi mi o samą formację, powiedzmy katolicką, tak, w Kościele katolickim, ale która wpływa, ma na celu wpływanie na przykład na polityków, na elity. Czy to jest dobry cel, czy to nie jest dobry cel?
Chcą wpływać na życie społeczne, polityczne, na polityków, do tego nic nie mam. Na przykład apostoł Paweł mówi, no, że chrześcijanie powinni przemożny wpływ na polityków i wszystkich rządzących wywierać przez modlitwę, nie? To w liście do Tymoteusza. Dzisiajśmy nawet w porannym studium Biblii o tym sobie wspominali.
Co innego modlitwa, a co innego...
No tak, ale teraz jak ktoś...
Udział w polityce,
no, czekaj. Dlatego porządkujemy pojęcia. Wpływ na polityków jak najbardziej. Ale metody Opus Dei, czyli działanie zakulisowe, tajemnicze, rozkradanie pieniędzy budżetowych, tutaj jak nasz widz mówi, nie? Że teraz będziesz się do cycka państwowego czy tam gminnego się przyjściesz i będziesz miał kasiory jak lodu, tylko na kościół masz dawać, nie? No to potępiam, bo to jest złodziejstwo. No to wczoraj ksiądz Górzyński z kolei to mówił, że właśnie te nieformalne złodziejstwa pod stołem, nazwał to szarą strefą w kościele.
Artur Nowak pisze, że swego czasu w Belgii komisja parlamentarna umieściła organizację Opus Dei na liście niebezpiecznych sekt religijnych.
No tak, ale później było śledztwo chyba we Włoszech i ono z kolei nic nie, czy tam niewiele wykazało.
Nie wykryło nieprawidłowości.
Ale z kolei przeciwnicy Opus Dei mówią, że nowe Włochy są przeżarte właśnie wpływami Opus Dei. No to nic dziwnego, że prokuratura tamtejsza, no, że tam nie widzę i co mi zrobisz, nie? Także tu no, rozgrywa się wojna o katolicyzm, wojna o świat zachodni i papież Franciszek coraz bardziej staje po stronie komunizmu. No to ta decyzja na temat no, praktycznie likwidacji w tej postaci dotychczasowej Opus Dei rozumiem jako ukłon Franciszka, bo mówię, on może by i chciał mieć taką organizację do swoich tam jakichś brudnych interesów, czy czystych, no to już niech każdy sam oceni. Ja wszystkie te interesy Kościoła katolickiego oceniam jako brudne, ponieważ one prowadzą ludzi do piekła. Nie? Chyba, że tam się któryś wyłamie, tak jak ksiądz Blachnicki, no ale jego zabili. On się próbował wyłamać i przejść na jasną stronę mocy i zaczął głosić Jezusa Chrystusa i Jego Słowo. Proszę, krótki fragment księdza Blachnickiego, jak on w twarz mówi hierarchii katolickiej, kto ma rację, czy sobory katolickie, czy protestanci w sprawie zbawienia. Proszę.
Jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna. I my, katolicy, nie możemy głosić innej nauki.
A potem na sztywno chciał się związać z protestantami właśnie w Karlsbergu, kiedy zobaczył, że został wyklęty, wyrzucony przez Jana Pawła II. Chciał się na sztywno już połączyć z protestantami. Założył organizację niezależną już od Watykanu i przyjął zamówienie na parę milionów dolarów, żeby drukować protestancką literaturę. Nagle został, jak już wiemy, nie zmarł, tylko został zabity. A prawdę o tym tuszował biskup katolicki, wysłany właśnie tam, że tak powiem, żeby prawda nie wyszła na jaw. Dopiero wyszła po 30 czy tam więcej latach. No to
tuszował
teraz macie
takim,
o co chodzi.
W takim sensie, że
nie zrobiono sekcji zwłok,
na to, żeby,
kiedy wiecie, piana z ust, kiedy są ewidentne... Kiedy są ewidentne znaki otrucia, to zaraz zdaje się w poniedziałek, śmierć nastąpiła tam z piątku na sobotę, czy jakoś tak, w poniedziałek pogrzeb i nie ma żadnego, żadnej sekcji
zwłok,
żadnego
śledztwa. Nawet katolicy mówili, że to jest dziwna, dziwny wątek. Ale mam pytanie już na koniec tego wątku Opus Dei, takie ogólne.
A to jest bardzo ciekawy i ważny wątek, nie?
Jeśli
także
pozwolisz.
Jeśli macie pytania, to możecie zatrzymać Eunikę, żeby mi dała jeszcze gadać.
Mam drugi temat Kołodziejczaka, który też jest dość...
Białoruś w PiSie.
Dość popularny ostatnimi czasy, ale Marka pyta. Pytanie do Pawła Chojeckiego. W jakich okolicznościach powstał Kościół rzymski, katolicki? I czy brali w tym udział prawdziwi chrześcijanie?
To wiecie, to byśmy się...
Ale spróbuj krótko. Jakbyś miał minutę na Reels albo w Pomyśl Dziś.
Kościół katolicki w swoich oczywiście fundamentach wywodzi się od Chrystusa i apostołów. Ale potem przyjął już w pierwszym wieku tyle błędnych, fałszywych, antybiblijnych, przeczących temu, co Jezus powiedział, nauk, że to rosło, aż się tak rozdeło, że w ogóle Chrystusa już tam nie było. Rozdeło się przez około 1500 lat i pękło. Reformacja to był koniec Kościoła rzymskiego, jako mający jakikolwiek związek z Jezusem Chrystusem. Bo w tym momencie, w odpowiedzi na to, co Luter odkrył w Biblii, czyli że zbawienie jest całkowicie za darmo, Kościół zwołał sobór trydencki i tam ogłosił w dekrecie o usprawiedliwieniu, że jeśli by kto wierzył, że do zbawienia, usprawiedliwienia wystarczy tylko ufność, zaufanie Jezusowi Chrystusowi, ma być wyklęty z Kościoła rzymskiego. Czyli zerwał wszelkie więzi z Jezusem Chrystusem. Apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, jeśli ktoś będzie głosił inną Ewangelię od tej apostolskiej, którą Jezus zlecił apostołom, ma być przeklęty. Kościół rzymski dzisiaj jest przeklęty na mocy Słowa Bożego. No to tyle.
Zapytamy reżyserkę, i w ile czasu się zmieściłeś? No moje około półtorej minuty. No zobaczymy. Może wycinek z tego się uda skleić. Dziękuję ci serdecznie, a my przechodzimy do drugiego tematu. Prosimy.
Jednak.
Dżingiel. Jednak Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, który w najbliższych wyborach wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej, zorganizował konferencję prasową pod siedzibą TVP w Warszawie. I po tej konferencji wraz ze swoją współpracowniczką Natalią Żyto ciągle spotykali tych samych policjantów. Prosimy bardzo filmik z tego zdarzenia i wracamy za chwilę.
Dzień dobry, dlaczego Państwo nas śledzą?
Tutaj zgłoszenie jakieś byliście.
Nie, byliście, idzie, chodzicie Państwo za nami od TVP.
Ciągle chodzicie za nami. Ciągle za nami chodzicie.
Dlaczego za nami Pan chodzi?
Ja się,
nie wiem, ja nie rozumiem. Gdzie Pan miał zgłoszenie? Bo ja to sprawdzę w komendzie.
Dlaczego Pani chodzi?
Co my złego zrobiliśmy, że Panie za nami chodzą? Może Pani powiedzieć, co ja zrobiłam złego, że Pani mnie śledzi? Czy Pani mnie zabezpiecza, czy o co chodzi? Proszę Pani, no ja się dziwnie czuję, bo widzę, że od kilku przeszkód
Pani. Ja też, bo Pani mnie nagrywa i proszę mnie nie nagrywać.
A dlaczego?
Ale proszę Pani, pytam się, dlaczego Pani ze mną chodzi?
Tak, jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, ale nie osobami publicznymi, więc prosimy, aby nie upubliczniać naszego wizerunku.
Ale czemu, dlaczego Pani ze mną chodzi?
Bo było tutaj zgłoszenie.
Powie pani na pewno? Bo ja pani tam zrobiłam zdjęcie dwie przecznice dalej, że pani też była obok mnie. Czy pani ma zgłoszenie z TVP, że ma pani za mną chodzić? Bo zrobiłam konferencję prasową w sprawie manipulacji TVP. Czyli mogę powiedzieć na 100%, że nie chodzicie za nami, państwo, tak?
Nie, nie chodzimy.
Najbardziej,
żeby jak najszybciej
wyłapać,
bo
się
teraz cofną, wiesz.
O! A gdzie to
zgłoszenie? Proszę państwa, absurdalna sytuacja. Przypadkowość, w ogóle policja za nami chodzi, kiedy jesteśmy w Warszawie po konferencji prasowej. Ach, tak przypadkowo.
Czyli co, mieliście tam zgłoszenie na poprzedniej przecznicy, ale przyszliście za nami, tak? A czemu pan okłamuje?
To mój adres był. Nie prowadzę z panią czynności i nie muszę z panią rozmawiać teraz. Myślimy z was. A czemu pan chciał być
przeżyła? Tak, bo już którąś przeczynicę widzę
pani.
Pani się wydaje.
Dobra. Widzicie państwo, to jest dość opresyjne, kiedy widzimy takie coś, bo gdyby policja powiedziała teraz, dobra, chodzimy za wami, bo może wam się coś stać, albo jesteście narażeni na to, że coś się dzieje, to ja bym to rozumiał, ale nawet nie potrafią tego powiedzieć, że chodzą za nami już od kilku minut.
Na to wideo Michała Kołodziejczaka, jego współpracowniczki, zareagowała Komenda Stołeczna Policji. I napisano, w miejsce wydarzeń medialnych, którym towarzyszą emocje, zawsze kierowane są dodatkowe siły. Policjanci z tak zwanych tras alarmowych otrzymują zgłoszenia od sztabów danych jednostek rejonowych o podjęcie stosownych działań. Chodzi o patrolowanie konkretnego rejonu, a nie śledzenie. Tak odpowiedzieli funkcjonariusze. A tutaj właśnie była mowa, że było jakieś zgłoszenie, tak? Oni się tłumaczyli, ci policjanci, a tutaj chodzi o patrolowanie tras alarmowych. Takie jest wytłumaczenie.
No, ewidentne są dwie sprawy. Po pierwsze, policja kłamie. Ten element, oczywiście nie cała policja, nie każdy funkcjonariusz, ale ci, którzy byli zaangażowani w tę ustawkę, kłamią. I policja jako struktura hierarchiczna przyjmuje te przecież kłamliwe wyjaśnienia, które czytasz. To jest oczywiste, że oni ich śledzili, to jest nagrane, są dowody. I drugi fakt, policjanci, ci, którzy muszą wykonywać te antydemokratyczne, czyli związane bardziej z dyktaturą na Białorusi, rozkazy, się wstydzą. Mam nadzieję, że też to zauważyłaś, że oni, proszę mnie nie nagrywać, proszę mnie nie pokazywać, ja z panem nie chcę rozmawiać, że oni czują się bardzo niekomfortowo w tej sytuacji, w której dowódcy, tam ten granatnik, nie, czy tam nie wiem, jak on się nazywa, ofiara, nie, ofiara granatnika, czy jakoś tak, nie, no to on bierze za to odpowiedzialność. On jest tu z politykami, nie, on wydaje takie rozkazy tym funkcjonariuszom, którzy tam po ulicach chodzą, no i oni się wstydzą.
Ale
oni
po co ich śledzili? Mnie to interesuje.
No to oczywiście tu są dwie możliwości. No albo to jest jakaś tam forma ochrony, nie? Ale no to powinni się przyznać, że no tu mamy zgłoszenie, że tam na was jakiś może być napad, czy tu jakieś bojówka ze strony przeciwnej, czyli z PiS-u, nie? Chce was tu poturbować, czy zaatakować, no i dlatego was chronimy. Ale myślę, że niestety, że nie o to chodziło, nie? Myślę, że chodzi o to, co wszystkim takim dyktatorom, Łukaszenka tak samo używa policji, chodzi o zastraszenie przeciwników politycznych. I to, że to nie jest gołosłowny zarzut, no to po pierwsze mój proces o tym świadczy. Nie? Tu pastorzy zeznawali, trzech pastorów, jasno, że całe środowisko protestanckie, im znane, nie? No bo to oczywiście nie powiemy za każdego protestanta, ale każdego, a z różnych środowisk geograficznie i kościelnie pochodzili ci pastorzy, a środowisko protestanckie w Polsce nie jest jakieś tam, wiecie, bardzo liczne, czyli to dość reprezentatywne głosy, że celem tego procesu jest wywarcie takiego efektu mrożącego na polskich protestantów, żeby nie krytykowali PiS-u, można tak powiedzieć, ale przede wszystkim, żeby nie krytykować fałszywych dogmatów katolickich, sakramentów i tak dalej.
Paweł Chojecki jest skazany wyrokiem prawomocnym już Sądu Apelacyjnego
w Lublinie. Jeszcze nie takim prawomocnym, bo za to, jak jest odwołanie do Trybunału Europejskiego, to znaczy, że tu jeszcze nie się nic nie umocniło.
Ale w Polsce jest już będą mnie
karać i ścigać na gruncie prawa polskiego. No właśnie to jest dziwne, bo to Polska no to dziwne, podpisała te unijne traktaty. No i teraz jak? To tu jest prawomocny, a tam się mogę odwoływać? To jest jakieś
A jak się odwołasz, to i tak tutaj będziesz skazany?
No karę muszę ponieść, nie?
To jaki sens jest odwoływanie?
No widać, że chłopy nie przemyśleli tego, nie? No,
ale w każdym razie...
Ten system jest jeszcze, że tak powiem, w produkcji, nie? Że on się jeszcze nie został ukończony.
W każdym razie prokuratura jakby była autorem oskarżenia.
No nie,
i też...
właśnie tu jest ciekawostka, że tacy ludzie, którzy od lat zajmowali się zwalczaniem naszego kościoła...
Oni napisali donos do prokuratury, ale prokuratura już
do prokuratury i jeszcze nawet na tyle...
oskarżenia.
Ale czekaj, na tyle byli... No jakby to, nie wiem, no, czy bezczelni, czy głupi, to już niech widz rozsądzi, że te wycinki, które spreparowali z moich nauczań wielogodzinnych, ja gadam no, tysiące godzin, może już nawet dziesiątki tysięcy, nie wiem, nie liczyłem, nie, ale w cholerę, jak mówił Marian
tak.
Kowalski, a tam są niekiedy kilkudziesięciosekundowe, albo najwyżej 2-3 minuty, nie? I to polecieli z tym do biegłej, nie? Pani prokurator już poleciała do biegłej, a biegła w swej, nie wiem, czy szczerości, czy głupocie, to już sami ocencie, powiedziała, że ona żadnego mojego kazania, z których były te fragmenty, nie oglądała. Ona tylko dostała na kartce to, co ma być, no i wyszło jej jak wyszło, nie? Także to pokazuje, jak to jest proces z poziomu Białorusi, nie? Bo to jest oczywiste.
Ale
czekaj, jeszcze puentę tylko, że nagłówki na tych materiałach, które dostała pani prokurator z prokuratury Ziobry, czyli tej partii, która no, tam rządzi w Polsce, czyli jak ją tam nazwać, katolicko, narodowo, tam socjalistyczna, nie? Były, nosiły znamiona przestępstw, antysemityzmu i różnych innych. I tego ani pani prokurator, ani sądy, tu dwóch sędziów, nie, w ogóle tego nie zauważyli, że to jest skrojona akcja przez hejterów, no bo tylko hejter mógłby tak podpisać te rzekome dowody, nie. I potem jeden z przedstawicieli właśnie tych, którzy no, te donosy dostarczyli, pochwalił się w internecie pewną ciekawą rzeczą.
No właśnie, jeden z tych hejterów, oskarżycieli posiłkowych, napisał, że zadzwonił do prokuratury i w trakcie rozmowy z prokuratorem okazało się, że prokuratura, która ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu pilnie śledzi patostreamy IPP, domaga się zaostrzenia kary do wnioskowanego uprzedniego poziomu 10 miesięcy pozbawienia wolności.
Czyli więzienia tu chodzi,
tak.
Nie? Bo sąd
chodzi o to,
łaskawie
że prokuratura...
mnie skazał na roboty przymusowe, nie w III Rzeszy, tylko w Lublinie, a ci chcieli i prokuratura też, zresztą prokuratura to zrobiła, co ten człowiek pisze, że wnioskowała o karę więzienia dla mnie, nie? Czyli tu jakoś tak. Prawda jest po stronie tego, jeśli chodzi o te rozmowy. Zobaczcie, że ten katolik, bo on się przedstawia, że on chciał, żebym ja się nawrócił na wiarę katolicką, że on jest takim szczerym katolikiem, nie? To, co mówię, to tak
ale
bardzo...
w każdym razie
ale czekaj,
napisał, że prokuratura śledzi...
Śledzi, ale jeszcze zobacz, bo to ja pokazuję dwie płaszczyzny. Dobrze. Prokuraturę zaraz. Najpierw myślenie katolika takiego prawowiernego. Zobacz, ku mojemu pozytywnemu... Jak to jeszcze raz?
Zaskoczeniu.
On się cieszy, jaką fajną mamy prokuraturę, że śledzi protestantów,
to
rozumiecie?
To jest nielegalne, żeby już śledzić.
No to ja tylko pokazuję, odnotujcie sobie jego radość z tego, że prokuratura według jego wiedzy łamie prawo i to jest właśnie wolność po katolicku, nie? To...
Żeby inwigilować jakąś osobę, czy może jakiś
musi
związek,
być nakaz sądu.
Musi być nakaz
a inaczej
sądu.
Jest Białoruś. A inaczej jest Białoruś.
Jeżeli nie ma nakazu no sądu, a jest inwigilacja, to jest nielegalne.
Nie, to jest przestępstwo.
To jest przestępstwo.
To nie jest nielegalne. To jest ciężkie przestępstwo antykonstytucji i swobodą obywatelską.
Dlatego, poczekaj.
Przestraszyła się prokuratura.
Prokuratura
tego.
Się przestraszyła i tak samo ci policjanci też
dokładnie tak,
nie mogli
jest,
powiedzieć, że śledzą.
Tak, to jest
państwa.
Dokładnie analogiczna sytuacja. Pokazuje tylko, że PiS to robi, tu mamy dowód, Tu mieliśmy takiego trochę, no może mniej mądrego, który się pochwalił i jeszcze mówi, że to dobrze, że prokuratura ich śledzi. Prokuratura odpisała, bo myśmy napisali pytanie oficjalne do prokuratury, czy to jest prawda, bo to jest przestępstwo.
A prokuratura Lublin Południe odpisała tak, do telewizji Idź Pod Prąd. Pani prokurator nie prowadziła rozmowy telefonicznej z panem Radosławem Patlewiczem. W aktach podręcznych sprawy brak jest zapisów świadczących o tym, by rozmowę taką przeprowadził inny prokurator wykonujący czynności w tutejszej jednostce. Osoby wykonujące obowiązki służbowe w prokuraturze w ramach ich realizacji nie śledzą pilnie programów emitowanych na kanale telewizji Idź Pod Prąd.
No, wiecie.
I odcięła się prokuratura od...
Oni twierdzą, że ten katolik Patlewicz łże. No to już tam, wiecie, no trzeba by przesłuchać tego, nie? Kiedyś w wolnej Polsce może takie, do takiego przesłuchania dojdzie. No kto ma rację? Czy ta pani prokurator?
Kto mówi prawdę?
Kto mówi prawdę? Czy ten katolik, który został obdarzony z kolei zaufaniem prokuratury i sądu? No toż ja nie wiem. To dla mnie jest za trudne. Oczywiście se jaja robię, nie? Bilety sprzedane, to możemy se jaja robić. Cena dzisiaj promocyjna za darmo. Nie, tu wiecie, starzy widzowie wiedzą, a nowym powiem, bo sędzia powiedział, że jakby ja bym sprzedał wam bilety, to ja bym sobie mógł gadać. A tak nie. A tak jestem kryminalistą, bo biletów wam nie sprzedałem. No to ja mówię, sprzedajemy bilety, ale promocja ongoing, wiecznie trwająca, za darmo są bilety. Oczywiście, kto po obejrzeniu uzna, że to, co tu się dzieje, to jest dobre i chce to wesprzeć, a to my przyjmujemy. Ale to jest dobrowolna twoja decyzja. Bilety są za darmo.
Druga taka sytuacja, znaczy druga, o której dzisiaj rozmawiamy, inwigilacji, przypomnijmy, Kanada. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odwołało konsula generalnego RP Andrzeja Mańkowskiego w kanadyjskim Vancouver i MSZ miało mieć mu za złe, że nie chciał przekazywać informacji na temat polonijnego działacza Tomasa Łukaszuka, który naraził się, uwaga, księdzu Rydzykowi.
Pisał na niego do Watykanu skargi różne
tak.
I... ograniczył możliwości finansowe Radia Maryja, bo mniej Polaków z Polonii, z Kanady wysyłało pieniądze, żeby paść trwam.
Jest to Polak, który zrobił największą karierę polityczną w historii Kanady, pełniąc prawie 10 lat funkcję wicepremiera Alberty. I zwolennicy Rydzyka od razu donieśli na Kanadyjczyka polskiego pochodzenia do polskiej prokuratury.
To też, ale chodzi mi o to, że nakaz pan konsul generalny w Vancouver, pan Andrzej Mańkowski, wielki szacun i tu pozdrawiamy serdecznie, jeśli nas ogląda, dostał z Warszawy, z MSZ-u. Nie od jakichś tam, wiesz, hejterów.
Nie, nakaz, żeby inwigilować,
tak, tego obywatela,
tak,
Kanady.
To MSZ też się tłumaczyło z tego, że
ten
MSZ musi czerpać jakąś wiedzę na temat działaczy polonijnych i czerpie ją za pośrednictwem konsulów. I to jest wiedza.
Andrzej
Mańkowski. Liczymy na to, że obiektywna. Jeżeli konsul poczuł, że jest zobligowany do inwigilowania kogoś, to jest nieco zastanawiające, dające do myślenia.
Przecież odwołali.
Nie chodzi o inwigilację, tylko o informacje faktograficzne. Po prostu, co dana osoba robi, kiedy działa, jak działa, no i to tyle.
A po co MSZ-owi te informacje? Medal chcą mu dać?
Nie, no bo chodzi o to, właśnie tak, no, na przykład, gdyby ktoś chciał odznaczyć tego pana za jego wielkie zasługi,
no to by napisali,
to one nam pozostają nieznane.
Napisali, a tu nie było. Tylko zrób wywiad, a dokładnie jeszcze w rozmowach prywatnych, bo przecież pan Andrzej Mańkowski o tym mówił i też pan Łukaszczuk też o tym mówił, że tego typu naciski przez władze oficjalne pisowskie, żeby go inwigilować, żeby przeszkadzać, żeby go namawiać, żeby przestał prowadzić tę działalność, jakoś mu coś zasugerować, że takie informacje były powszechnie, są powszechnie znane i media o tym piszą. Pan Andrzej Mańkowski, który szlachetnie się zachował, powiedział, nie będzie jak za komunizmu szpiegował Polonii. No to został odwołany przez pisowską władzę. To oczywiście się spotkało z ogólnym oburzeniem mieszkańców Kanady, też oficjalne służby kanadyjskie już prowadzą śledztwo, bo to jest przestępstwo międzynarodowe. Wiecie, już tu inwigilacja pastora, no to jest przestępstwo państwowe, a inwigilacja obcego obywatela, który krytykuje Kościół katolicki na terenie Kanady, to jest przestępstwo międzynarodowe i to już PiS zrobił, jak widzimy. Także pan konsul powiedział, nie będzie z taką bandą kontrabandą miał do czynienia i chwała mu za to. Specjalny program poświęciliśmy.
Ale tutaj pokazujemy, że rzeczywiście ta inwigilacja, ona jest
dlatego mówimy.
Prawa i Sprawiedliwości.
PiS przyjął standardy białoruskie, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa i demokracji. Tego jeszcze wielu obywateli nie dostrzega, bo takich niewygodnych, którzy się, że tak powiem, pchają pod ten pisowski topór, nie jest wielu, bo do tego trzeba odwagi i różnych innych jeszcze tam przymiotów. No ale każdy, kto zaatakuje w Polsce skutecznie Kościół katolicki albo pisowską władzę, spotka się z Białorusią w Polsce. W wykonaniu Morawieckiego, Kaczyńskiego i Ziobry i innych pomocników tej łamiącej wolności obywatelskie i oczywiście konstytucję, ale to już jest na drugim poziomie.
Mamy komentarz naszego widza do tej pierwszej części naszego programu, ale myślę, że do drugiej też niestety pasuje. Rafał Marcin, ja jestem katolikiem, już kiedyś o tym mówiłem, jednak wierzę w Boga, nie w księży, nie praktykuję. Księża Kościoła katolickiego nic dla mnie nie znaczą, jednakże bardzo lubię posłuchać waszych audycji.
To ja się tylko pytam, dlaczego pan jest katolikiem? Zapraszam, można kontakt @itspodprat.pl. Ja panu osobiście odpowiem, znaczy jeśli pan zechciałby odpowiedzieć mi. No, nie wierzy pan w tych księży, nie wierzy pan w ich zaklęcia, to po co pan jest w tej obrażającej Boga organizacji? Nie rozumiem. Proszę, jeśli mam publicznie, można w komentarzu albo prywatnie, postaram się z panem porozmawiać więcej na ten temat, ale mam pewną niespodziankę dla was, bo nie każdy oglądał dogrywkę z Kanady, kiedy pastor i redaktor Michał Fałek wraz z małżonką i klubem Idź Pod Prąd, wiem, że są w tej chwili w Kanadzie, mieli oficjalne spotkanie. I tam też konsul RP, to się dzieje, że tak powiem, po sąsiedzku i w kontekście. Zobaczcie, jak konsul RP w Kanadzie wita delegację telewizji Idź Pod Prąd.
Cieszę się bardzo, że jesteście Państwo tutaj z nami. Serdecznie witam w imieniu konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Calgary, a wyjątkowo serdecznie w imieniu własnym i konsulatu witam Michała i panią Annę Fałek z Polski. Cieszę się ogromnie, że jesteście tutaj z nami. Cieszę się ogromnie, że ten film dzisiaj obejrzymy. A naszym gościom z Polski jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie do Calgary, życzę miłego pobytu, szczęśliwego powrotu i oczywiście w dalszym ciągu pracy i tych obowiązków, które na was spoczywają.
No, bardzo dziękujemy. To dla nas zaszczyt. Dziękujemy za takie powitanie telewizji Idź Pod Prąd w Calgary panu konsulowi Zygmuntowi Potockiemu. No i pytanie. Czy następny konsul nie zostanie przez układ trzymający władzę w Polsce odwołany? Będziemy śledzić tę sprawę.
Myślisz, że tak bardzo niewygodni jesteśmy?
No słuchaj, jak ja jestem kryminalistą przez tę ekipę katolicko-socjalistyczno-narodową, przeprowadzono to lege artis. Zobaczcie, tutaj nic nie pomogło. Nie? Tu interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie? Tu niektórzy politycy się nawet za mną ujęli z obozu władzy. Nie? Niektórych przecież znam osobiście dość dobrze. Niektórzy nawet do dzisiaj występują. No minister Ardanowski to jeszcze 3 dni temu występował chyba w naszej telewizji. Zobaczcie, nic nie pomogło. Układ trzymający władzę doprowadził do skazania. Nie? Także te słowa pana Zygmunta Potockiego, konsula w Calgary, są dla mnie wielkim zaskoczeniem. Bo co innego prywatnie coś powiedzieć, nie? A co innego publicznie na spotkaniu tak pięknie witać telewizję Idź Pod Prąd. Widać, że to jest człowiek wielkiej odwagi i wielkiej szlachetności. Bardzo dziękuję jeszcze raz
serdecznie
panu Potockiemu.
Cieszymy się, że ta projekcja filmu się udała w Calgary i mamy nadzieję, że będzie tam się rozwijać klub Idź Pod Prąd Calgary. Mamy jeszcze komentarze naszych widzów odnośnie policjantów. tych, którzy śledzili, nie śledzili pana Kołodziejczaka. Marta, a może to jego fani, tylko się wstydzą poprosić o zdjęcie i autograf. Mariusz Boruski. Albo to jest jakaś kiepska ustawka z tym Kołodziejczakiem, albo PiS już przebił żenadę tragikomedii absurdu, albo Kaczor stara się ratować słupki Tuskowi. No bo sorki, ale po co to i dlaczego tak?
Słuchajcie, dla policjantów mamy taką, zobaczcie jaką piękniuśką, tu czekajcie, żeby się nie odbijało, o, tu oznaka policyjna też jest. Policja otwierać, nie? Można to, nie wiem, czy to się nadaje. To jest cała Biblia. To nie jest tylko Nowy Testament, bo oczywiście mamy Nowe Testamenty o wersji Moro, to taki naprawdę tu do kieszonki się mieści. To jest troszeczkę większe, ale to jest cała Biblia. Kto napisze do nas teraz i nie musi pisać, bo wiadomo, że no nie można się przyznać, że tam policjanci, czy prokuratorzy, czy ktoś nam nas ogląda. Jak teraz jeszcze szybciutko napiszecie, to bezpłatnie my bierzemy koszty wysyłki na siebie, wysyłamy wam ten egzemplarz. Oczywiście kierujemy go do policjantów i ogólnie różnych służb, no ale no to już tam rozumiecie, wicie, rozumicie, nie? Wiadomo, że to nie takie hop-siup. Chcecie mieć taki egzemplarz Pisma Świętego, piszcie w tej chwili do nas, a mówiąc poważnie, w Biblii znajdujemy policjantów, którzy przyszli do Jana Chrzciciela i mówią, co my mamy robić, żeby przygotować się do tego, co ma się dziać, przygotować się do czasów Jezusa Chrystusa. I on im mówi tak, nie kłamcie fałszywego świadectwa, czyli widać, ci policjanci jak musieli się wstydzić, jak musieli się czerwienić, a będzie przecież tego więcej. Nie? Nie kłamcie i nie kradnijcie. Poprzestańcie na żołdzie. Zobaczcie, że możesz być posłuszny Bogu i możesz być policjantem, tylko nie możesz łgać i nie możesz kraść. Ogólnie w cywilizacji zachodniej przyjęło się taki opór cywilny, że nie wykonuje bezbożnych rozkazów.
No tylko czy zrobisz karierę wtedy w policji? W obecnym
w policji
systemie?
Wolnej Polski zrobisz karierę. I pozdrawiamy naszych widzów, uczciwych policjantów. A tych, którzy oglądają nas służbowo, też pozdrawiamy.
Czy miałeś osobisty kontakt z kimś z Opus Dei? Tak, nie mam pewności. Zaraz pokażemy wam wyniki sądy. Ale jeszcze chciałeś coś powiedzieć o Marianie Kowalskiej Opus Dei.
No właśnie, bo to ten pierwszy wątek, no już tak zmusiłaś, żeby kończyć, bo tu czas nas goni, kiedyś tak mówiłam. Ja
no
patrzyłem,
to jest prawda.
Gdzie nie, on nas, gdzie jest ten
ludzie
czas?
Ludzie nie mają tak dużo czasu.
No
musimy
ja wiem, no
musimy
przecież
wyjść naprzeciw tym, którzy...
Słuchaj, no bilety są za darmo, no to tam nie zwrócimy wam, nie? Możecie przełączyć. No ale o Marianie Kowalskiej i Opus Dei, nie? Marian Kowalski chyba nawet na antenie naszej o tym mówił, że kiedy ta nasza współpraca no, zaczęła osiągać setki tysięcy ludzi w Polsce, zasięgi 100-tysięczne lub większe, jego filmiki niektóre miały po parę milionów wyświetleń, nie? To był rok 2015-16, i kiedy rozpoczął współpracę ze mną, to dziwne było, bo Marian miał wtedy tak, trzecią żonę, nie? No tak się ułożyło, ja tego tam, wiecie, nie jestem moralizatorem, rozumiem, różne są sytuacje w życiu. I przyszedł do niego ktoś z tej, powiedzmy, pisowskiej strony politycznej, żeby z jakąś tam ofertą, nie? Że coś tam mu dadzą, nie? Tam w Telewizji Republika czy gdzieś, no to jeszcze ja bym rozumiał. Ale wiecie, jaką ofertę mu złożyli? Że będzie wraz z żoną prowadził duszpasterstwo rodzin. Autentyk.
I to jest inicjatywa Opus Dei.
Moim zdaniem, nie mam na to dowodu, ale to przyszedł do niego polityk, który bardzo był, że tak powiem, i ustawiony, i wszystkich znał. Jego życie moralne to tam nie było specjalne, to tam już od Mariana, nie? Ale kiedy mówił, to mówił tak, jakby miał moc to sprawić. Czyli musiał być w jakimś porozumieniu półtajnym. Opus Dei mi do tego pasuje o tak.
No i super. Nie doszło chyba do skutku.
Wtedy nie doszło, ale dzisiaj, no gdzie jest Marian, to sobie zobaczcie.
Prosimy, dżingiel i zaraz wyniki sądy. Czy miałeś osobisty kontakt z kimś z Opus Dei? 77% z Was nie miało takiego kontaktu, 18% nie ma pewności, a tylko 5% odpowiedziało twierdząco, że miało kontakt z kimś z Opus Dei. A ty miałeś kontakt z Opus Dei?
Jeśli Cezary Gmyz jest w Opus Dei, nie, mówię, nie jest to pewna informacja, no to kilkukrotnie rozmawiałem z panem redaktorem.
Ale próbował cię jakoś przekabacić na stronę katolicką? Nie.
To towarzysz Braun próbował, ale te, jego na liście Opus Dei chyba,
ale może jest
chyba
na
jakoś
tajnej
nie
liście.
Ma. Jest Meller, nie ten, jak on się nam nazywa, ten, co teraz, Wippler, nie? Który teraz ich tam no, jakoś już pogodził z PiS-em i różne takie rzeczy. Także od tego to dostałem propozycję, no, że kariera polityczna mi się rozwinie, tylko żebym wrócił na łono rzymskiego kościoła.
Ale nie zamierzasz.
Nie zamierzałem i nie zamierzam. I oby Bóg mnie uchował od takiej głupoty, zaprzaństwa i bluźnierstwa. Dlatego mam proces. Bo gdybym posłuchał, a nawet biskupi, no to tak już wiesz, nie drąłacha tak na bezczela, żeby tak tego mówią. No gdyby pastor Choniecki poszedł na jakiś minimalny ekumenizm, a nie tak jedzie po całości i mówi, że my jesteśmy diabelską organizacją, no. No widzicie.
Ani z tej strony.
Oni muszą do więzienia. Może jeszcze gorzej. No, mają tam różne pewnie scenariusze. No ale my gnamy dalej.
Drodzy Państwo, gnamy z Wami. Dzięki Wam, oczywiście dzięki Bogu, ale dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy tym wszystkim, którzy nas wsparli w tym miesiącu. Mamy cel co miesiąc 1000 gitar, czyli 1000 wpłat. Aktualnie mamy 565 wpłat, czyli gitar. I czekamy na Wasze wsparcie. Możecie to zrobić na różne sposoby. Przez przelew bankowy, PayPal, DotPay, Blik, Superchat. Dzisiaj Grzegorz Dolecki jest superchatowiczem. Dziękujemy. A szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie, a także na patronite.pl/idźpodprąd.
No i są wakacje, rozumiemy, że tu i wydatki, i tam ludzie się nie interesują i chcą się odciąć od polityki. No, ale mam nadzieję, że nasi widzowie rozumieją, że my się nie możemy odciąć od rachunków. Nie wiem, w sierpniu nie płacimy.
W sierpniu są bardzo podobne.
No, nawet będą wyższe po zjeździe.
Zachęcamy Was do kontaktu telefonicznego, tak jak mówił pastor Paweł Chojecki. Numer podaje 533 906 230. Tam czeka na Was już teraz pastor Paweł Machała. Dzwońcie, kiedy możecie. A dzisiaj o 17:00 serwis informacyjny. Nie żegnamy się z Wami. A o 18:00 dogrywka. Ciekawa rzecz, ponieważ zobaczycie dzień z życia protestantów na tym zjeździe, obozie letnim, wow, o którym wspomniałeś.
Ja już widziałem ten film, no ale to naprawdę chwyta za serce. No to jest dzieło też Euniki i jej męża.
Mam nadzieję, że nie chwyta tylko nas, którzy byliśmy uczestnikami tych wydarzeń, tylko też Was
bardzo
zainteresuje.
Bardzo Was proszę o ocenę. Czy to jest dobry kierunek, taki sposób przedstawiania naszej działalności, naszego życia? No i już więcej nie będę mówił. Proszę Was o ocenę, tylko szczerą. Jeśli się Wam nie podoba, jeśli uważacie, że to tam strata Waszego czasu była, to napiszcie też to nam. Będziemy na drugi raz, mam nadzieję, lepiej pracowali.
To wszystko o godzinie 18:00, a jeszcze krótkie ogłoszenie. Zapraszamy na wydarzenie Śpiewaj Razem z Nami w każdą niedzielę w okolicach Placu Litewskiego w Lublinie. Tam możecie nas spotkać i z nami śpiewać. Szczegóły na naszym Facebooku. I to tyle z tego, co miałam przeczytać. Dziękuję Ci serdecznie za Twój głos, za Twój komentarz.
Temat jest, mówię, temat rzeka. Te sprawy, o któryśmy mówili, ta właśnie wojna w Kościele, wojna o wartości, nie? Jak Kościół katolicki się w końcu zachowa, czy przejdzie na stronę komunizmu jako całość, nie? No bo jeszcze tam są przyczółki antykomunistyczne w Kościele katolickim, ale tak jak rozumiem Biblię, no to przejdzie na pozycję zdrady Chrystusa, to już przeszedł, ale też zdrady wartości takich moralnych i politycznych. Przejdzie na stronę rządu światowego i komunizmu. Oczywiście są też w Biblii jeszcze ciekawsze tematy, między innymi ten temat obyczajowy, ale o tym porozmawiamy następnym razem.
W następnych
jak Bóg
programach.
Pozwoli. A wy będziecie chcieli kupić darmowe bilety.
Polecamy się na przyszłość. Teraz już się żegnamy, ale tak jak mówiłam, widzimy się 17 i 18 w telewizji Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.